Krzysztof Wójcik, autor książki Mafia na Wybrzeżu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Witam w studiu Radia Gdańsk. Krwawe zbrodnie, do których nie posunął się masa, taki podtytuł na okładce. Jaki obraz mafii z lat 90. pomorskiej czy też gdańskiej nam się rysuje? Czy to jest coś, co przeciętnemu odbiorcy historii kryminalnych kojarzyć ma się z twórczością Quentina Tarantino czy Francisa Forda Coppoli? Czy też zupełnie bardziej prozaicznie bandyterka, chuliganerka, która przekracza pewne granice?
Wydaje mi się, że bardziej by to szło w kierunku Tarantino, bo tutaj mamy w tragicznej historii tak naprawdę, ale mamy trochę komicznych sytuacji, gdzie osoby, które posuwały się do zabójstw, no na przykład nie potrafiły ukryć broni i spróbowały ją schować, wrzucając na taflę do jeziora, tyle że był skuty lodem i później broń musieli odzyskiwać, wczołgując się tam na materacu. Także to raczej mafia w cudzysłowie i to bardziej gang Olsena.
Gang Olsena, no ale jednak ofiar trochę na koncie mający.
Tak, znaczy książka Mafia na Wybrzeżu, tak naprawdę zamysł był pierwotnie trochę inny, bo to miała książka opowiadać o szeroko pojętej zorganizowanej przestępczości na Wybrzeżu. Tyle, że rok temu spotkałem się z Czesławem Kowalczykiem, który niewinnie siedział 12 lat we więzieniu za skazanie i oskarżenie najpierw o zabójstwo. I tak naprawdę w tej historii skupiłem się na tak zwanej sprawie klubu płatnych zabójców, gdzie było 9 oskarżonych, 42 zbrodnie, 6 zabójstw, kilka usiłowań. I tak naprawdę ta historia opowiada sprawę klubu płatnych zabójców i historię niesłusznego oskarżenia i skazania Czesława Kowalczyka na 12 lat więzienia. No, Czesława, który otrzymał przed kilkoma miesiącami najwyższe odszkodowanie w historii Polski, 3 miliony złotych za niesłuszny aresztowanie.
Czyli ta sprawa tak jakby przekierowała troszeczkę sposób myślenia o tej książce?
Znaczy przekierowała może nie, tylko po prostu ja wróciłem jesienią ubiegłego roku z rozmowy z Czesławem, gdzie rozmawialiśmy kilka godzin i po prostu byłem tak wstrząśnięty tą historią, że zadzwoniłem do Muzy, która wydała tą książkę i powiedziałem, że słuchajcie, no mamy bohatera. Ja wcześniej rozmawiałem z policjantami operacyjnymi, też z przestępcami z Półświatka, ale mamy bohatera, który po prostu nam pociągnie całą książkę i że jest to tak wstrząsająca historia i tak niesamowita, że wolałbym po prostu zrobić drugą część książki o zorganizowanej przestępczości, gdzie poruszę inne jakieś grupy przestępcze, a tutaj się skupię tylko i wyłącznie na sprawie klubu płatnych zabójców, gdzie mamy i miłość, zabójstwo Adama Kwaśnego, kochanka dziewczyny gangstera. Mamy niesłuszne oskarżenie, mamy 12 lat w więzieniu i tak naprawdę jest to historia, która zaczyna się w roku 98 od zabójstwa Piotra Suleja, toczy się przez cały ten czas i kończy się wypuszczeniem na wolność i odzyskaniem, znaczy tym najwyższym odszkodowaniem w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości w kwietniu tego roku. Także ta historia trwa kilkanaście lat.
Włoski pisarz, który opisał neapolitańską Camorrę, jest cały czas pilnowany przez służby, ciągle przerzucany z miejsca na miejsce. Jak to jest? Nie obawia się pan, że narusza pan jakieś tajemnice branżowe, nazwijmy te mafijne?
Znaczy mi się wydaje, że tą zorganizowaną przestępczością zajmują się od lat 90. i rozmawiając teraz z tymi bandziorami, bo z większością rozmawiałem w więzieniach, to realne zagrożenie życia dla dziennikarzy było w latach 90. czy początki lat 2000, gdzie ja miałem dwukrotnie zniszczony samochód, też jakieś listy z pogróżkami. Ale jak rozmawiałem teraz z tymi ludźmi, to mi wprost mówili, że słuchaj, byliśmy wtedy na koksie, do tego jakieś sterydy, tak naprawdę odpalenie kogoś to dla nas było nic. Tak? I wtedy realnie mogliście się bać, ale teraz ci ludzie są dużo starsi. Zmienił się świat, zmieniła się przestępczość. Powiedzmy, miejmy też tego świadomość, znaczy wszyscy wiemy o tym, że powiedzmy w latach 90. regularnie wybuchały bomby. Tak naprawdę nie było miesiąca bez trupa, jeżeli chodzi o zorganizowaną przestępczość. Wtedy też zginął Nikodem Skotarczak. Kilka dni później ktoś porwany, zabity Piotr Sulej. Wcześniej rok ginie Schwarzenegger. Także później Dylaś, to też jakby związane z Półświatkiem. I co chwilę ktoś ginie z tego Półświatka. Także to były specyficzne czasy i specyficzny czas. Mam nadzieję, znaczy nie wydaje mi się, żeby teraz po opisaniu tej historii, po tylu latach coś mi tak realnie zagrażało. No, Nie wydaje mi się.
Ja pamiętam, pracowałem jeszcze w Żaku jako kierownik muzyczny. To był koniec lat 80., przełom lat 80., 90. No i też mieliśmy taką sytuację, że oto w tajemniczych okolicznościach zamordowano portiera w Żaku, starszego pana, no, który nikomu jakby nie wadził, więc też rozmaite były dociekania. Co powodowało, że tak naprawdę ci przestępcy, o których często wymieniano z pseudonimów, mogli nadal działać? Czyli tak naprawdę, czy chronili ich, czy byli informatorami policji, bo już wtedy mieliśmy policję, czy też po prostu korzystali z tego, że czasami korumpowali część jakby stróżów prawa?
Znaczy tu się nakładają dwie jakby rzeczy. Moim zdaniem, powiedzmy, funkcjonowanie w półświatku, znaczy nie wiem, teraz podobnie to wygląda, ale wtedy opierało się na konfidencji. Tak naprawdę praktycznie każdy bandzior, który gdzieś tam chciał się liczyć w półświatku, był konfidentem policji. Jeden z głównych bohaterów tej historii, czyli Artur Zirajewski, świetny manipulator, morderca, też był konfidentem policji. Tutaj powiedzmy, jeżeli chodzi o Zachara, no to rozmawiając z jednym z funkcjonariuszy operacyjnych, to nie pytał się, on, kiedy się pytałem, czy Zachar był konfidentem, on się zapytał, tak, no dobra, ty się nie pytaj, czy był konfidentem, tylko w ilu miejscach ma teczki, bo teczki są i w Komendzie Miejskiej, i w Cebosiu, i w Łopie. Także funkcjonowanie wówczas w półświatku nie byłoby możliwe bez tego, że dana osoba nie współpracowała z policją. A druga sprawa, no policja też była, gangi miały swoich funkcjonariuszy, także nie wiem, na ile były te osoby wyłapywane, ale pamiętajmy, że gdy była obława na legendarnego Tygrysa, to chwilę przed obławą, zatrzymaniem, otrzymał telefon z Komendy Wojewódzkiej Policji: weź ty, i tam trzy słowa, tak, ostre, wulgarne padły, delikatnie mówiąc, zniknij, i dzwonił to ktoś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a obławę robił Białystok, także no to były takie czasy, że i policjanci działali na dwa fronty, bandyci na cztery.
Ale co przeważało? Czy to były korzyści dla jakby organów, no, bezpieczeństwa, nazwijmy je tak, polegające na tym, że mamy konfidenta, o którym wiemy, że jednak no przecież to nie jest kryształowy chłopiec, ten człowiek ma na sumieniu morderstwa, więc pozwalamy gościowi mordować, bo co nam, jakich informacji on nam dostarcza?
Znaczy, moim zdaniem, powiedzmy, jeżeli chodzi o Artura Zirajewskiego na przykład, który był głównym świadkiem w wcześniejszym procesie w sprawie zabójstwa generała Papały, no to była kompletna manipulacja. Po prostu te zeznania, które on składał w sprawie Papały, to się kompletnie nie trzymały kupy. Ktoś, kto czytał jakby wcześniejsze zeznania Zirajewskiego wokół klubu właśnie płatnych zabójców, musiał mieć pełną świadomość tego, że to jest kompletna konfabulacja, no bo to był dresiarz, który po prostu gdzieś tam funkcjonował w półświatku, był ochroniarzem Zacharzewskiego, później gdzieś tam się kręcił wokół Nikodema, ale to nie była żadna znacząca persona, która by była dopuszczona do tego, żeby przy bonzach, powiedzmy, słuchać tego, a dzisiaj, słuchaj chłopie, będziemy odpalać generała Papałę. No, absurd totalny i moim zdaniem gigantyczna manipulacja organów ścigania w sprawie generała Papały, użycie tych zeznań z Zirajewskiego.
No to chyba zresztą jedna z największych kompromitacji, że do dzisiaj nie ujawniono, nie ustalono zabójców, czy też kto zlecił zamordowanie szefa policji.
Znaczy jest kolejna wersja jakby prokuratury, tym razem łódzkiej. Nie wiem, czy ona się ostanie w sądzie, no bo wersja z zleceniem przez Tuzów, Pruszkowa i w oparciu o zeznania Zirajewskiego padła. Tylko no, tutaj czytając kilkadziesiąt różnych wyjaśnień Zirajewskiego do sprawy, plus jakby to, jak on manipuluje i prokuratorem, i później sądem, tylko po to, żeby uzyskać wyrok najniższy, no to nie tak, wydaje mi się, to powinno wyglądać, zwłaszcza, że on uzyskał to, co chciał, czyli 15 lat więzienia, później zmarł w więzieniu. Ale to był morderca, który powinien siedzieć 25 lat, co najmniej, a nie 15.
Niektórzy z tych morderców cały czas siedzą, tak jak pan powiedział, rozmawiał pan z nimi za kratami. Czy oni się zmienili? Czy jakoś żałują tego, co zrobili? Czy jakaś refleksja ich nachodzi, że no, pozbawianie życia to nie jest miły sposób spędzania czasu wolnego?
Znaczy, wydaje mi się, że każdy z tych morderców się zmienił. Bo niektórzy powychodzili, którzy byli na przykład przy zabójstwie Piotra Suleja, brali w tym udział i no, oni mają świadomość, że drugi raz by tego nie zrobili. Z kolei siedzący do tej pory Mariusz Nawrocki, czyli Gajowy, też mówi, no, że szkoda, że zleciłem to zabójstwo Adama Kwaśnego i że teraz żałuję. No, a wcześniej coś takiego wykonał. Znaczy, ja rozmawiając z tymi ludźmi, miałem świadomość tego, że też jestem jakimś tam obiektem manipulacji z ich strony. Także ja do tego, co oni teraz mówią, też podchodziłem z jakąś rezerwą, ale wiadomo, że chciałem to oddać w tej książce. Też tutaj przy tych historiach jakby przejawia się tragizm w ogóle postaci, bo w tej książce nie ma ludzi dobrych. To jest po prostu zły świat, tak? Gdzie tak naprawdę nikt nie jest pozytywny, bo policjanci nagle są policjantami, za chwilę są po drugiej stronie barykady. Są tragiczne postacie, tak jak morderca Marek Ruprecht, który o nim funkcjonariusze mówią, że równie dobrze mógłby być funkcjonariuszem operacyjnym. Znaczy, ta książka plus te historie uzmysłowiają też jedną rzecz, że tak naprawdę jeżeli my w pewnym momencie jako ludzie znajdujemy się w nie takim towarzystwie, w jakim powinniśmy być, plus nie takim miejscu, co powinniśmy być, nasze życie może się potoczyć w zupełnie tragiczny sposób i przez takie, powiedzmy, głupie jakieś sytuacje można trafić, tak jak w przypadku niektórych tych osób, na wiele lat do więzienia, bo to nie była jakaś taka mafia, czy z wielkim tego słowa znaczeniu. To była bandyterka, tylko część, powiedzmy, zabójstwo Piotra Suleja było kompletnie bezsensowne, bo jeżeli mówimy o zabójstwie Adama Kwaśnego, no wchodziła w rolę zazdrość o kobietę. Ale zabójstwo Piotra Suleja kompletnie bezsensowne. Zginął człowiek. Ci teraz odsiadują dwie osoby o wyroki dożywocia. I ta przemiana na pewno następuje. Tylko no, ja też mam świadomość tego, że ci ludzie coś tam teraz już nie ugrać, tak? Ale też manipulują rozmówcą.
Tutaj pan Tomek pyta, panie Tomaszu, gdzie można kupić tę książkę? Ja rozumiem, że dzisiaj podczas spotkania z panem o godzinie 18 w Empiku w Galerii Bałtyckiej taka możliwość będzie istniała. Mało tego, że będzie można zdobyć pański autograf.
Tak, serdecznie zapraszam. Dzisiaj będzie pogadanka na temat książki tych czasów z lat 90. o godzinie 18 w Galerii Bałtyckiej w Empiku i tam również będzie można nabyć tą książkę.
Czy publiczność także będzie mogła zadawać pytania? Brać
tak, oczywiście. Tutaj jakby spotkanie będzie trwało pewnie no, do czasu, aż wyczerpiemy temat, tak? Jak ja jestem do dyspozycji, jeżeli państwo będą chcieli rozmawiać na temat przestępczości lat 90., czy historii pana Czesława Kowalczyka, czy innych tutaj osób związanych z Półświatkiem, to z chęcią jakby to, co będę mógł powiedzieć, to z chęcią się tym podzielę.
Ale rozumiem tak, że skoro skupił się pan tutaj na tym w zasadzie klubie płatnych zabójców, to jeszcze może nastąpić rozszerzenie tego tematu dotyczącego przestępczości zorganizowanej w latach 90.
Znaczy już jakby z informacją, bo książka się świetnie sprzedaje. I już jest dodruk po pierwszym rzucie. I już jest informacja jakby z muzy, że jeżeli ta książka będzie się bardzo dobrze sprzedawała, to ja będę robił dużo szerszy materiał, też o zorganizowanej, znaczy drugą część jakby tej książki, o zorganizowanej przestępczości innych grupach, bo de facto ja tak zbierałem materiał. To tak naprawdę powiedzmy, że ja zacząłem zbierać materiał latem ubiegłego roku o różnych grupach przestępczych, a jesienią zapadła decyzja, że piszemy tylko o tej sprawie. To, no, jest materiał na drugą książkę tak naprawdę.
Zapraszamy na spotkanie dzisiaj Krzysztof Wójcik, autor książki, między innymi książki Mafia na Wybrzeżu, Krwawe zbrodnie, do których nie posunąłby się masa. Dzisiaj godzina 18, Empik w Galerii Bałtyckiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.